Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Prześladowania to chleb powszedni Kościoła, mówił papież podczas porannej Eucharystii. W Watykanie gości szekspirowski Teatr Globe z Londynu. Jutro wystawi Hamleta. Amoris Laetitia nie proponuje Kościołowi nowej doktryny, uważa kardynał Raymond Berg. 12 kwietnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Prześladowania są chlebem powszednim Kościoła, zarówno te krwawe, jak i dokonywane w białych rękawiczkach, pod przykrywką nowoczesności i postępu. Franciszek mówił o tym na mszy w kaplicy domu świętej Marty.
La persecuzione, io dirò, è il pane quotidiano della Chiesa.
Prześladowania są chlebem powszednim Kościoła. Jezus to zapowiedział. Kiedy w Rzymie uprawiamy turystykę i idziemy do Koloseum, myślimy o męczennikach rozszarpywanych przez lwy. Jednak nie tylko tam ginęli męczennicy. To kobiety i mężczyźni każdego dnia, także teraz. Ci chrześcijanie, którzy świętowali Wielkanoc w Pakistanie, zostali umęczeni właśnie dlatego, że czcili Jezusa Chrystusa. I w ten sposób historia Kościoła rozwija się dzięki męczennikom.
Va avanti con i suoi martiri.
Zespół szekspirowskiego Teatru Globe z Londynu gości w Watykanie w ramach rocznicowego tournée po świecie. Jutro wystawi tu Hamleta. Za scenę posłuży eksterytorialny pałac kancelarii, w którym mieści się Trybunał Roty Rzymskiej. Mówi biskup Paul Tyke z Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Inicjatywa wyszła od samego Teatru Globe. Chodzi tu o upamiętnienie 400. rocznicy śmierci Szekspira i 450. rocznicy jego urodzin, która przypadała przed 2 laty. Z tej okazji Teatr Globe postanowił objechać świat z Hamletem, no i zainteresowali się również Watykanem. Przyjęliśmy tę inicjatywę bez wahania. W organizację wydarzenia zaangażował się osobiście kardynał Ravasi. Na miejsce przedstawienia wytypowano pałac kancelarii, bo zapewnia on najlepsze warunki lokalowe.
Pochodzący z Irlandii biskup Tyke podkreśla, że stolica apostolska chce też przy tej okazji zwrócić uwagę na wymowę dzieła Szekspira. To on bowiem ukształtował naszą kulturę. Stawia podstawowe dla człowieka pytanie, a jego świat jest głęboko przeniknięty myślą chrześcijańską, mówi biskup Tyke.
Szekspir był człowiekiem swych czasów. Był to początek reformacji. Trwała debata na temat prawdziwego sensu chrześcijaństwa i Szekspir był tego świadomy. Nie ma wątpliwości, że był on chrześcijaninem z przekonania. Jego wiara miała wpływ na jego dzieło. Wystarczy wspomnieć o odnalezionej niedawno nowej wersji jego testamentu, która zaczyna się od bardzo jasnej deklaracji. Ja, William Szekspir, zdrowy i w stanie łaski Bożej, świadomy mego duchowego przeznaczenia. To nie była jedynie rytualna formułka. Jest to człowiek o silnych przekonaniach religijnych. Nie wiem, czy warto dalej prowadzić debatę nad tym, czy był on katolikiem i co to dla niego oznaczało. Ważniejsze jest to, że jego dzieła zostały ukształtowane przez głęboką wiarę w Boga, który spogląda na nasz świat i nami się opiekuje.
Posynodalna adhortacja apostolska ze samej swej natury nie proponuje nowej doktryny i dyscypliny, lecz jest zastosowaniem niezmiennego nauczania i dyscypliny Kościoła do sytuacji w świecie naszych czasów. Czytamy w komentarzu kardynała Raymonda Berka do najnowszego dokumentu papieża. Podkreśla on, że jedynym prawidłowym kluczem interpretacyjnym Amoris Laetitia jest niezmienne nauczanie Kościoła oraz dyscyplina, która zachowuje i propaguje to nauczanie. Kardynał Berg powołuje się na 3. punkt adhortacji, w którym Franciszek podkreśla, że nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami magisterium. Na tej podstawie amerykański purpurat dochodzi do wniosku, że adhortacja nie jest aktem magisterium. Kardynał Berg zastrzega jednak, że dokument ten należy przyjmować z głębokim szacunkiem, jaki winniśmy papieżowi jako namiestnikowi Chrystusa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
12 kwietnia, witam Państwa, Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia Jasna Góra o miłosierdziu w Piśmie Świętym. Materiał przygotowała Izabela Tyras. Zapraszamy.
Ósmy tydzień biblijny. Miłosierdzie w Piśmie Świętym. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Górny, biblista, Towarzystwo Świętego Pawła. Materiał przygotowany przez Radio Jasna Góra we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, organizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej.
Miłosierdzie to słowo, które najpełniej objawia Boga, które najbardziej syntetycznie mówi nam o Bogu. I całe Pismo Święte od początku do końca ukazuje nam na różne sposoby Boga jako miłosierdzie i przekazuje nam Boże wezwanie skierowane do każdego człowieka, abyśmy miłość i miłosierdzie uczynili najwyższym prawem naszego życia. Oczywiście miłosierdzie Boga zostaje w sposób najpełniejszy objawione przez Jezusa Chrystusa, bo to Chrystus jest Słowem, które komunikuje nam Boga. Ale całe Pismo Święte, o ile czytane jest jako słowo, które ma nas prowadzić do Chrystusa i które ma nam pomóc zrozumieć objawienie, którego pełnią jest Chrystus, a taki jest chrześcijański sposób czytania Pisma Świętego, całe Pismo Święte mówi nam o Bogu, który jest miłosierdziem, który jest bogaty w miłosierdzie, jak to ujmuje święty Paweł Apostoł. A jednocześnie całe Pismo Święte mówi także o tym, że my, ludzie, jesteśmy wezwani do miłosierdzia. Bóg jest miłosierdziem. On udziela nam miłosierdzia. On wyjaśnia nam, czym jest miłosierdzie. I On wymaga od nas, abyśmy kierowali się miłosierdziem. Pierwsze przykazanie Starego Testamentu to przykazanie miłości Boga i bliźniego. A Jezus w Nowym Testamencie nie tylko przypomina to przykazanie, ale daje nam przykazanie nowe. Przez swoją solidarność z nami. Przez swoje ludzkie życie i później przede wszystkim przez swoją wierność Bogu aż do końca, aż do cierpienia krzyża i do śmierci, Jezus objawia głębię Bożej miłosiernej miłości i daje nam przykazanie nowe, abyście się tak miłowali, jak ja was umiłowałem. Już nie tylko będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego, ale miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Jezus doprowadza do pełni objawienie Bożej miłości i wzywa nas do takiej samej postawy miłości względem drugiego człowieka. Ja używam tu dosyć zamiennie te dwa słowa, miłość i miłosierdzie, bo kiedy Jezus mówi o miłości, nie chodzi mu o emocje i uczucia, które my w naszym normalnym języku zazwyczaj łączymy ze słowem miłość, ale Jezus mówi o pewnej postawie. Kiedy Jezus mówi o tym, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, nie wzywa nas do tego, abyśmy na widok naszych nieprzyjaciół odczuwali radość i entuzjazm. Jezus wzywa nas, abyśmy także dla tego człowieka, który jest z nami w konflikcie i od którego być może doznaliśmy krzywdy i niesprawiedliwości, szukali nie czegoś, co mogłoby mu zaszkodzić, ale abyśmy dostrzegali także i jego potrzebę i abyśmy starali się przyjść także i jemu z pomocą. W Księdze Wyjścia mamy bardzo konkretny przykład, czym jest miłosierna miłość naszych nieprzyjaciół, do której zostaliśmy wezwani przez Boga, przez Jezusa. Czytamy, jeśli zobaczysz, że osioł twojego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie przejdziesz obojętnie, ale pomożesz swojemu nieprzyjacielowi. Bardzo konkretny przykład miłości wobec nieprzyjaciela, oddający oczywiście realia tamtych czasów. Jeśli nawet jesteś z kimś w konflikcie, jeśli nawet jest on twoim nieprzyjacielem, który dopuścił się jakichś działań przeciwko tobie, nie przejdziesz obojętnie, kiedy zobaczysz, że jest w tarapatach. Nie przejdziesz obojętnie, kiedy on będzie w potrzebie. Osioł w starożytnej Palestynie to zwierzę, od którego zależy przeżycie danej rodziny. Więc jeśli ty zobaczysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie przejdziesz obojętnie. W tym konkretnym przypadku odwrotnością miłości nie jest nienawiść, ale obojętność. W Ewangelii możemy przeczytać wezwanie Jezusa, bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. To od Boga uczymy się miłości i miłosierdzia. A Jezus uczy nas, że miłość Boga wyraża się w tym, że nie jest On obojętny na nasze potrzeby, na nasze cierpienia. Bóg wychodzi w Jezusie na poszukiwanie człowieka zagubionego, cierpiącego i ogłasza nam wszystkim możliwość wyzwolenia, możliwość osiągnięcia szczęścia. Jeśli dzisiaj mamy wiele motywów do płaczu i zwątpienia, to właśnie dlatego Jezus przychodzi do nas, pragnie wkroczyć w nasze życie. Jezus przychodzi do świata pogrążonego w mroku i cieniu niesprawiedliwości, bólu, cierpienia, strachu i śmierci i pokazuje nam drogę prowadzącą do szczęścia. Bóg objawia nam w Jezusie swoje miłosierdzie i wskazuje nam w miłosierdziu drogę Syna Bożego, która przez cierpienie i śmierć prowadzi do szczęścia wiecznego. Potrzebna jest nam ta perspektywa wiary. Perspektywa wiary i nadziei na zwycięstwo miłosierdzia. Bo jeśli pozostawalibyśmy tylko na poziomie doświadczenia ludzkiego, miłosierdzie nie byłoby czymś rozumnym, bo miłosierdzie wykracza poza sprawiedliwość i słuszność. Dopiero w perspektywie wiary możemy mówić o triumfie miłosierdzia. Tak jak Jezus miłosierny dopiero przez zmartwychwstanie osiągnął owoc swojego miłosierdzia, wieczną chwałę Boga. Całe Pismo Święte mówi nam o Bogu, który jest miłosierdziem, a jednocześnie całe Pismo Święte mówi nam także o tym, że my ludzie jesteśmy wezwani do miłosierdzia. Pismo Święte rozpoczyna się refleksją o tym, kim jest człowiek i jakie jest jego miejsce w świecie. Ta refleksja przyjmuje postać dwóch opowiadań o stworzeniu, które ukazują świat i człowieka według zamysłu Bożego. Potem mamy dwa następne opowiadania, które mówią o grzechu, wyjaśniają źródło zła obecnego w świecie. To typowe dla Pisma Świętego, że rzeczy najważniejsze przedstawione są co najmniej na dwa różne sposoby. Pozwala to po pierwsze na ukazanie różnych aspektów danego tematu, a po drugie wydaje się to jak najbardziej adekwatne w odniesieniu do tych kwestii, które są szczególnie trudne i które pozostają zawsze czymś nie do końca uchwytnym. To, co jest w każdym razie znaczące w dwóch opowiadaniach o grzechu, to fakt, że obydwa kończą się zapewnieniem Bożej opieki także dla człowieka grzesznego, także dla tego człowieka, który oddala się od Boga i Jego woli. Pierwsze z tych dwóch opowiadań ukazuje zło jako owoc pychy ludzkiej. Ulegam pokusie wolności od wszelkich ograniczeń. Normy i zasady, które zostały mi przekazane, wydają się obrazą mojej godności. W moim rozumieniu Bóg nie jest już tym, który ofiarował mi wszystko i dał mi także wskazania, które pozwalają mi na uniknięcie zagrożeń. Bóg widziany jest teraz raczej jako despota, jako tyran, który bez żadnego dobrego motywu zakazuje mi czegoś, co wydaje się piękne i użyteczne. A tymczasem to ja sam chcę decydować o tym, co jest dla mnie dobre, a co złe. I konsekwencją jest utrata niewinności. Konsekwencją jest strach przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Człowiek, który ufa samemu sobie bardziej niż Bogu, zostaje usunięty z rajskiego ogrodu i zostaje zdany na siebie samego. Czytamy przy końcu tego opowiadania, w trudzie będziesz zdobywał pożywienie przez wszystkie dni życia, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Ale czytamy też, że Bóg nadal opiekuje się grzesznikiem. Właśnie teraz po grzechu Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i kobiety ubrania ze skóry i ich okrył. Bóg nie zostawia ich samych. I co więcej, daje obietnicę, mówi do węża, który symbolizuje w tym opowiadaniu wszelkie pokusy zła, jakie stają przed nami. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Konsekwencją grzechu jest trud, cierpienie, śmierć. Ale konsekwencją grzechu jest także obietnica i zapewnienie o nieustającej trosce Boga, który nie opuszcza człowieka grzesznego i nie zostawia go na pastwę losu. Podobnie w drugim opowiadaniu o grzechu. Tutaj Pismo Święte wskazuje nam na zawiść jako najbardziej podstawowy grzech niszczący relacje międzyludzkie. Czytamy tu o dwóch braciach, Kainie i Abelu, którzy ofiarują Bogu owoce swojej pracy. I czytamy, Pan spojrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina natomiast jego ofiarę nie spojrzał. Dlaczego spojrzał na owoc pracy jednego, a nie spojrzał na to, co oferował mu drugi z braci? Późniejsza tradycja starała się to tłumaczyć tym, że Kain był grzesznikiem. Czyny Kaina były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe. Do tej tradycji nawiązuje też święty Jan w swoim pierwszym liście. Ale tekst Księgi Rodzaju wcale nie mówi nam o tym, że Kain był w czymkolwiek gorszy od Abla. Tekst Księgi Rodzaju mówi nam raczej o przypadku, o tym, że sukces nie jest czymś sprawiedliwym. Czy mój trud zawsze przekłada się na powodzenie? Czy ten, kto zarabia więcej, kto jest mądrzejszy, piękniejszy, kto robi karierę, osiągnął to tylko jako owoc swojej lepszej pracy i większego zaangażowania? Ileż w tym wszystkim jest przypadku, ileż niesprawiedliwości? Kain cierpi, bo Ablowi wiedzie się lepiej. Niezasłużony sukces mego brata staje się ciosem wymierzonym we mnie, nawet jeżeli on niczemu nie jest winny. I czytamy, że właśnie tego człowieka, Kaina, pełnego zawiści, Bóg pyta, dlaczego się złościsz i chodzisz ze spuszczoną głową? Czy jeśli postępujesz dobrze, nie powinieneś podnieść swojej głowy? Kain ulega jednak zawiści i zabija brata. Ale nawet wtedy Bóg go nie opuszcza. Także i Kain pozostaje pod Bożą opieką. Dwa różne opowiadania o grzechu, którymi rozpoczyna się Pismo Święte. Mówią one o różnych wymiarach zła obecnego w świecie, ale oba kończą się zapewnieniem, że Bóg nie zapomina o grzeszniku. Oba wiążą się też z obietnicą, z zapewnieniem, że Bóg opiekuje się nie tylko sprawiedliwymi. Grzech ma swoje konsekwencje, ale Bóg w swoim miłosierdziu nie opuszcza nas i wciąż nam towarzyszy. O tej trosce Boga, o człowieka grzesznego, który cierpi na skutek zła i grzechu, opowiadają potem następne księgi Pisma Świętego i w końcu opowiadają nam o niej przede wszystkim Ewangelie. To w Ewangeliach objawiona zostaje cała pełnia miłosierdzia Bożego. Gdy Chrystus uniża samego siebie, staje się jednym z nas, staje się człowiekiem. Chrystus na zło odpowiada dobrem i kieruje do nas wezwanie do przemiany naszego życia i do wiary w miłosierdzie. Miłosierdzie to kosztowny dar, który domaga się odpowiedniego przyjęcia i który domaga się nawrócenia. Prorok Jeremiasz prowadził swoją działalność w czasie wyjątkowej prosperity Izraela, w czasie gwałtownego rozwoju gospodarczego, kiedy wielu oddawało się radosnej konsumpcji. I jego ciągłe wzywanie do nawrócenia, jego zapowiedź klęski, niewoli, która miała być konsekwencją braku uczciwości i sprawiedliwości wśród Izraelitów, sprawiło, że wielu w sposób prześmiewczy określało go przezwiskiem trwoga dookoła. Czytamy w księdze Jeremiasza jego wspomnienie. Słyszałem złośliwości wielu, trwoga dookoła, donieście, oskarżmy go. Wszyscy przyjaciele czyhają na moje potknięcie. Może da się zwieść tak, że będziemy nad nim górą. A jednak to Jeremiasz miał rację. Izraelici nie ostali się, kiedy próbowali budować swoje powodzenie na przekupstwie, korupcji, przemocy, nieuczciwości. A ich historia przypomina także nam dzisiaj o wezwaniu do nawrócenia, które zawsze towarzyszy Bożej obietnicy zbawienia. Boża miłość, miłosierdzie są potężniejsze od każdego naszego grzechu i zawsze mogą być dla nas ostoją. Ale miłość i miłosierdzie Boże nie przemienia nas w synów Bożych i dziedziców Królestwa bez naszego zaangażowania, bez trudu kroczenia tą drogą, która do Bożego Królestwa prowadzi.
Mówił ksiądz Mariusz Górny. Audycję przygotowało Radio Jasna Góra. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.